Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł z Obserwatora Finansowego pana Pawła Kowalewskiego, ekonomisty w Departamencie Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego. Jest to artykuł stricte polityczny. Ciekaw jestem, jak człowiek, który zajmuje się operacjami krajowymi Narodowego Banku Polskiego, skąd on się wziął w tym miejscu, albowiem pisze artykuł Ameryka Łacińska, Chiny, coraz większy pragmatyzm. Czy pan Paweł Kowalewski pisze o Ameryce, o relacjach Ameryki Łacińskiej z Chinami, a jest specjalistą operacji krajowych Narodowego Banku Polskiego? Tak mi się wydaje, że niekoniecznie to wszystko sztymuje, jak to mówią na Śląsku, czy mawiali na Śląsku. No ale wiecie Państwo, w Polsce nie takie rzeczy się zdarzają. Pewnie dostał polecenie służbowe, żeby napisać właściwy artykuł, no i napisał. Tym bardziej, że problem polega na tym, bo ja już czytałem ten artykuł wyjątkowo. Ja już raz miałem do czynienia z tym panem, z artykułem tego pana. Zdaje się, że był ten poprzedni raz równie nieciekawy, jak i ten. No ale wiecie Państwo, no, człowiek z NBP, ekonomista, no to powinien coś ciekawego napisać, prawda? Wprawdzie operacji krajowych, ale i kudy mu tam do Ameryki Łacińskiej i Chin, no ale wiecie Państwo, jak takie giganty, myśli się, biorą za artykuł, no to wszystko jest możliwe. Problem, wiecie Państwo, na czym polega? Na tym, że w ostatnimi czasy, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że słowa tracą słowa w określone słowa w przestrzeni publicznej tracą swój sens. Właściwy sens. A ten człowiek napisał coraz większy pragmatyzm w tytule. Pragmatyzm. Pragmatyzm, czyli trzymanie się realiów, trzymanie się rzeczywistości. Czyli wyglądałoby na to, że w relacjach Ameryki Łacińskiej z Chinami nie mieliśmy do czynienia z twardym trzymaniem się ziemi, a jakimiś tam pewnie miłością albo nienawiścią. A to jedna sprawa. Poza tym druga sprawa. Otóż ten pan był tak uprzejmy, iż zaczął pisać o Ameryce Łacińskiej. Widzicie Państwo, Ameryka Łacińska to nie jest pojęcie geograficzne. To jest pojęcie kulturowe. Kontynent amerykański dzieli się na trzy części. Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa geograficznie. Ameryka Łacińska to konglomerat Ameryki Środkowej i Południowej. A w dodatku tutaj ten pan jakby wyodrębnia Meksyk przynajmniej w jednym przypadku gdzieś tam czytałem, że nie bierze pod uwagę Meksyku. No więc ta Ameryka Południowa, ja myślę, że tak, jeszcze no to oprócz tego pragmatyzmu, oprócz tego niszczenia pojęć, bo to jest niszczenie pojęć. Otóż ten pan mówi o pragmatyzmie, podczas gdy pragmatyzm bez wątpienia mamy do czynienia z pragmatyzmem wszędzie, w relacjach Chin z innymi krajami świata. Ja rozumiem, że w relacjach Polski z Izraelem to jest lizanie dupy, oczywiście Izraelowi, w relacjach z Ameryką, to lizanie dupy Ameryce. Rozumiem, że w relacjach z Francją, to jest lizanie dupy Francji. W relacjach z tym lewactwem z Brukselki, to jest lizanie dupy lewactwu brukselskiemu. No a cała reszta to jest problematyzm. To jest straszne. Ten pan w tym artykule chce udowodnić nam, że po okresie, kiedy Chiny zawładnęły, bo tak do tego się sprowadza to ten artykuł, zawładnęły Ameryką Środkową, Ameryką Łacińską, no właśnie, to jest bardzo istotne. Podział na Amerykę Łacińską i na Amerykę Środkową i Amerykę Południową. Bardzo istotne. Ale on tego nie zauważa. Bo to istotnie. Bardzo często by mu przeszkadzało w udowodnieniu pewnych tez. Otóż ten pan bardzo często nie zauważa, że pragmatyzm miał miejsce zawsze, jak powiedziałem, w relacjach Chin z innymi państwami, natomiast myślę sobie, że na przykład określenie Ameryka Łacińska temu panu było potrzebne do udowodnienia pewnej tezy, a mianowicie w pewnym momencie pisze, do dziś 9 państw z Ameryki Łacińskiej, 16 w skali świata uznaje państwowość Tajwanu. Może dlatego Pekin tak długo zwlekał ze swoim otwarciem na tą najbardziej odległą z punktu widzenia Chin część świata. Nie wiem, dlaczego to jest akurat najbardziej odległa, no ale to już widocznie ten pan ma jakiś inny globus niż ja. Otóż, a gdyby ten pan użył określenia Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa, wówczas musiałby zdecydowanie zmienić swoją relację i wtedy okazałoby się, że te państewka malutkie, które uznają państwowość Tajwanu, to są właśnie mikropaństwa, które są tak poddane presji amerykańskiej, że nie miały innego wyjścia. No ale to trzeba by było być uczciwym Polakiem, a nie propagandystą. Cytuję, już się rozgadałem. Do końca XX wieku więzi między Chinami a Ameryką i Chińczyką były słabe. Po upływie niemal dwóch dekad tego stulecia poziom ekspansji Chin zaczyna niepokoić USA. No właśnie, ciekawostka, jeśli wolno. Ciekawostką jest to, że pana Kowalskiego interesuje to, że USA jest zaniepokojone. Tak pisze, tak mówi, tak myśli niezależny ekonomista? Ostatnie zmiany na scenie politycznej w Ameryce Łacińskiej mogą zmienić układ sił. To jest cytat z tego człowieka. Sięgając pamięcią daleko wstecz, pierwszym ogniwem łączącym Chiny z Ameryką Łacińską był import taniej chińskiej siły roboczej. To pan musiał bardzo daleko sięgać, bo ja nie przypomnę sobie. Przez kolejne dziesięciolecia niewiele się działo. Powstanie Hajrary wystawiło władze Pekinu na długotrwającą izolację na arenie międzynarodowej. Była ona szczególnie silna właśnie w Ameryce Łacińskiej. No jak państwo myślicie, dlaczego? A tutaj cytat o tym, ile tam krajów. To już przeczytałem. Teraz cytuję dalej. Przez pierwsze 40 lat istnienia Hajrary i jej uwaga koncentrowała się de facto jedynie na Kubie. Dopiero normalizacja stosunków na linii Pekin-Waszyngton zachęciła inne kraje Ameryki Łacińskiej do bardziej otwartej postawy, choć wiele z nich czekało z nawiązaniem stosunków dyplomatycznych do lat 80. XX wieku. Jak państwo myślicie, dlaczego? Dlaczego tak się działo? Bo dopiero po normalizacji stosunków Pekin-Waszyngton, dopiero kraje Ameryki Łacińskiej wykazały się bardziej otwartą postawą. Ciekawa wymiana. Z kolei władarze HRL zdecydowali się na pierwszą wizytę na najwyższym szczeblu dopiero w 1985 roku. Natomiast Dopiero 7 lat później, w grudniu 92, kapitał chiński dokonał pierwszej inwestycji, przejmując przedsiębiorstwo wydobywcze w Peru, Hiro Peru. Przez długie lata była to jedyna chińska inwestycja w tej części świata. Gry wstępne pod tytułem Gry wstępne. A pod tytułem. Nadejście XXI wieku zbiegło się ze zmianami politycznymi na kontynencie amerykańskim, na skutek których Pekinowi ta najodleglejsza od niego część świata stała się szczególnie bliska. Najpierw pojawienie się prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, a następnie zwrot w lewo dokonany zarówno przez Brazylię, jak i Argentynę, sprzyjały zacieśnieniu kontaktów. Z upływem czasu kolejne kraje zaczęły wchodzić w orbitę zainteresowania Harem: Chile, Paragwaj, Nikaragua. Chciałem Państwu zaproponować, abyście rzucili okiem na mapę i odpowiedzieli mi na pytanie, jak bardzo odległe, co jest odleglejsze dla Chińczyka, na przykład z Kantonu. Czy Seattle lub wręcz Alaska, czy na przykład Ekwador. No ale to musicie sobie Państwo sami na to odpowiedzieć. Cytuję dalej. To jednak bogata w ropę naftową Wenezuela stawała się głównym punktem zainteresowania Pekinu. Jeszcze od 1996 roku roczne obroty handlowe w Wenezueli z obszarem Azji i Pacyfiku wynosiły zaledwie 1,2 miliarda dolarów, z czego 70 milionów przypadało na Japonię. Chińskie koncerny paliwowe zaczęły pukać do Wenezueli jeszcze za czasów prezydentury Rafaela Caldery. Dojście Cheveza do władzy w 1999 stanowiło prawdziwy przełom, tym bardziej, że Chavez zacieśniając więzy z HRL, przedkładał pobudki ideologiczne nad uwarunkowaniami gospodarczymi. A to jest punkt widzenia, tego pana, tego biednego Polaka. Nigdzie nie jest to wyjaśnione, dlaczego on tak myśli. A dla HRL stał się nieoceniony, myślę, że trzeba jest. Około 2005 roku 20 firm chińskich było obecnych na wenezuelańskim rynku, a łączna suma inwestycji zagranicznych przekraczała miliard dolarów. Intensyfikacji stosunków między oboma krajami pomogło powołanie w 2007 roku chińsko-wenezuelskiego funduszu, w ramach którego powstała między innymi specjalizująca się w telefonii komórkowej Venezuelana de Telecomunicaciones kompania Anonima. Współpraca z HRL pomogła Wenezueli wystrzelić w październiku 2008 roku pierwszego satelita. I teraz pozwolę sobie znowu skomentować. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że do początku 2000 lat cała Ameryka Południowa, Środkowa, oczywiście włącznie z Meksykiem, to jest jasne. Przy założeniu, znaczy właśnie pytanie, czy Meksyk będzie należał do Ameryki Północnej, czy nie? Tego nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to. Ale to jest obojętne. Otóż do 2000 roku i okolic Ameryka Łacińska była folwarkiem amerykańskim. Ameryka Łacińska była po prostu kolonią, jedną wielką amerykańską kolonią. Ja o tym wiem, czytałem, słyszałem to tysiące razy. Jeszcze w latach 70., jeszcze w latach 80. Więc naprawdę nic nowego. Nic nowego. A była po prostu kolonią amerykańską. I nagle pojawili się w niej Chińczycy. A notabene, pamiętam, że jeden z moich znajomych, bliski mi człowiek, kiedyś przypomniał mi taką sytuację kilka lat temu, jeszcze na salonie, w salonie 24, gdy przypomniał mi, iż pewne amerykańskie przedsiębiorstwo, które miało monopol na wodę w którymś z krajów Ameryki Południowej. Nie wiem, z tych kolejnych krajów Ameryki Południowej doprowadziło do sytuacji, w której ludzie w tym kraju płacili za deszczówkę, za opady deszczu. Bo to była woda. A woda była w gestii Amerykanów. To tylko tak, by the way. Dobrze. No więc pamiętajcie Państwo o tym wszystkim, gdy pisze jakiś Polaczek z NBP-u, jakiś propagandysta o uzależnianiu się Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej od Chin. Bo naprzód trzeba pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone dzieliły i rządziły Ameryką Południową od zawsze. Do końca XX wieku i dobrze było, żeby o tym pamiętać. I teraz, no ale to jest propagandysta, więc mamy podtytuł Od przyjaźni do uzależnienia. Chiny nie zapomniały jednak o innych krajach regionu, oprócz Wenezueli. Ekspansja kapitału chińskiego była powolna, ale systematyczna. Według niektórych miar już w 2010 roku Chiny zdetronizowały USA w roli głównego inwestora i partnera handlowego Ameryki Łacińskiej z pominięciem Meksyku. Bardzo wymownym wydarzeniem stało się powołanie. Znaczy tutaj chciałbym tylko dodać jedną rzecz. Wyobraźcie sobie Państwo, jak ogromne musiało być uzależnienie państw Ameryki Łacińskiej od Stanów Zjednoczonych, skoro Stany Zjednoczone nawet nie musiały inwestować tam. Oni po prostu przejmowali wszystko jak za darmo. W momencie, kiedy Chińczycy zaczęli tam inwestować, błyskawicznie po kilku latach okazało się, że są lepsi niż Amerykanie. No bo Amerykanie nie musieli inwestować. Oni po prostu to mieli. Za darmo. Tak, jedziemy dalej. Bardzo wymownym wydarzeniem stało się powołanie w tym samym roku wspólnoty państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, CELAC, bloku bez udziału USA i Kanady. Dwa lata później w trakcie posiedzenia Komitetu Gospodarczego ONZ poświęconego Ameryce Łacińskiej i Karaibom, odbywającego się w Chile, premier Javier Wenjia Bao ogłosił erę nowej przyjaźni między Chinami a Ameryką Łacińską, określoną mianem Trusted Friends Forever. Wymiana handlowa rosła wówczas w tempie 30%. 30% rocznie, mam nadzieję. I na koniec 2011 przekroczyła wartość 240 miliardów dolarów. Szybko okazało się, że każda ze stron biorących udział w spotkaniu w stolicy Chile miała odmienne wyobrażenia na temat zacieśniającej się współpracy. No to jest o tyle ciekawe, że teraz ten pan wchodzi w spodnie południowych Amerykanów i będzie nam tłumaczył, jak oni odbierali tą przyjaźń z Chinami. Cytuję. Zachodzące procesy gospodarcze zaczęły przypominać mecz do jednej bramki. Otwarcia się rynków Ameryki Łacińskiej na towary chińskie nie towarzyszyło zwiększeniu eksportu z Ameryki Łacińskiej w kierunku Chin. Te ostatnie miały stosunkowo łatwą wymówkę, twierdząc, że na chińskim rynku firmy zagraniczne konkurują przede wszystkim jakością. Z kolei chińskie inwestycje w Ameryce Łacińskiej pozwalają zwiększyć poprawę eksportowanych przez Latynosów produktów. Ja oczywiście nie bardzo rozumiem, czego on się tutaj czepia, no bo przepraszam bardzo, czy Państwo naprawdę sądzicie, bo on tak nam chce przekazać, ten człowiek, ten niejaki Kowalewski, mu piszący po polsku, ale myślący po amerykańsku, taką oto myśl, że wszystkie przygłupy, które się zebrały w Ameryce Łacińskiej, były w rządach tych państw. I te przygłupy zupełnie nie rozumiały tego, na czym polega wymiana handlowa. Prawda? No bo on chce nam to sprzedać. Właśnie taki punkt widzenia chce nam sprzedać. Że skoro i chce nam sprzedać również taki punkt widzenia, że skoro, wchodząc głębiej w ten temat, skoro Chiny były już wówczas fabryką świata i produkowały wszystko tanio, więc wszystkim opłacało się tą taniznę kupować. widzę, Polska też. A polskie firmy. Więc jakby kupował cały świat, który miał na tyle pieniędzy, żeby kupić. A natomiast dlaczego nie towarzyszyło temu otwarcie rynku chińskiego dla krajów Ameryki Środkowej czy Łacińskiej? To ja zapytam inaczej. A dlaczego Polacy do tej pory nie są w stanie eksportować niczego do Chin? No to jak Państwo sobie odpowiedzieć na to pytanie? No to oczywiście mieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kraje Ameryki Łacińskiej nie były w stanie. To jest stosunkowo proste, prawda? Dobrze. Proszę Państwa, no ale on nas bierze, ci ludzie, tego typu ludzie nas biorą za idiotów. Nas, zwykłych Polaków. W połowie, teraz cytuję dalej, w połowie trwającej dekady, kiedy wiele krajów Ameryki Łacińskiej zmagało się ze skutkami recesji gospodarczej, HRL nie tylko nie pomogły, ale już zaczęły wprowadzać w życie znany schemat, stosowany pod innymi szerokościami geograficznymi, na przykład na Sri Lance czy w Pakistanie, który de facto sprowadzał się do uzależnienia gospodarczego dłużnika od Chin. Proszę Państwa, tutaj łże jak pies, najprościej mówiąc, najdelikatniej mówiąc, łże jak pies, albowiem ja sprawy Sri Lanki i relacji Sri Lanki z Chinami i relacji Chin z Pakistanem znam na co dzień. Więc, panie Kowalewski, łżesz pan jak pies. O, i to wszystko. A nie ma tu mowy o żadnym uzależnieniu się gospodarczym od dłużnika, chyba że zrozumiemy to w ten sposób, że jak się nie chce spłacać kredytów, to się uzależnia. No, ale państwo, ja myślę, że każdy, kto bierze kredyt, czy to będzie osoba prywatna, osoba fizyczna, czy osoba prawna, firma, czy osoba prawna, czyli państwo, no, jak bierze kredyt, no to bierze na siebie pewne zobowiązania, prawda? Tak czy nie? No właśnie. A w przypadku akurat Sri Lanki i zresztą wielu innych miejsc, Pakistanu, Sri Lanki, w ogóle nie było mowy o jakichś tego typu historiach, że wpadały w spiralę zadłużenia te kraje. Po prostu Chińczycy, dla Chińczyków ważna była, super ważna, strategicznie ważna była i jest Sri Lanka i strategicznie ważna była i jest, był i jest Pakistan. I ja o tym mówiłem setki razy i nie będę tego powtarzał. Nie mówiłem dlaczego. Więc facet łże jak pies, co jakby nie jest niczym nadzwyczajnym w Polsce. Zupełnie mnie to nie dziwi. Proszę nie zapomnieć, że Humbantota pod Humbantota, który tutaj ewentualnie można by podczepić pod to, jest w 70%, tylko w 70% na Sri Lance, zarządzany przez chińską firmę. Natomiast, o ile wiem, w Perth, w Australii, w 100%. No ale to pan Kowalewski jest specjalistą od krajowych przepływów finansowych. To po co on się bierze za to? Dobrze. Cytuję dalej. Najbardziej dotknęło to Wenezuelę, gdzie koncentruje się niemal połowa wszystkich chińskich pożyczek dla regionu. 67 miliardów chińskich pożyczek stanowi dziś niemal 70% wenezuelskiego PKB. Nawet Chińczycy zaczynają wątpić, czy od skorumpowanej Wenezueli Pekinowi uzyskać pożyczone pieniądze. Wiecie Państwo, pojęcie skorumpowana Wenezuela to bardziej pojęcie skorumpowane ja bym przydał do NBP-u, nie do Wenezueli, bo Wenezuela jest zwykłym, normalnym państwem. Ja rozumiem, że nienawidzą jej Amerykanie, więc pan Kowalewski, który jest amerykańskim lokajem, również ich nienawidzi, dlatego twierdzi, że są skorumpowani. Natomiast myślę sobie, że spora część z nas mogłaby powiedzieć to samo, znaczy użyć tego sformułowania o Polakach, o Polsce ostatnich 30 lat od 1989 roku. Natomiast jeśli chodzi o Wenezuelę i chińskie pożyczki, oczywiście Wenezuela jest bardzo zadłużona w Stanach Zjednoczonych. Istotnie ta ilość pożyczek jest bardzo duża. Natomiast to wszystko jest gwarantowane dostawami ropy naftowej. Po prostu dostawami ropy naftowej. Koniec, kropka. Ale oczywiście, gdyby ten pan Lokaj amerykański powiedział to, napisał to, no to wtedy padłaby narracja. Prawda? Tak. Latynoska zmienność pod tytuł. A proszę Państwa, tak. Ja jednak, tu niedaleko jest do końca, ale jest już tego mojego gadania już jak na jeden raz jest dużo, 25 minut, więc ja pozwolę sobie zamilknąć i w drugiej części jakby podsumować to wszystko. A te lokańskie wypociny pana tego specjalisty, ekonomisty z NBP. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.